Witamy Państwa w świątecznych nastrojach. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus. Witam Państwa.
Witam. To są Echa Rynku. 11 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Który... Ale to się zdecydujmy, czy podcast, czy Echa Rynku.
Nie no, Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Tylko nie nazywamy się już podcast SIM, czyli podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzięki tak propozycji pana Tomasza w zeszłym tygodniu rozstrzygnęliśmy konkurs na nazwę podcastu. Od tego odcinka nazywamy się Echa Rynku. I jest to podcast, który zawiera bieżące komentarze na temat bieżącej, aktualnej sytuacji giełdowej. Mówimy o działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz zawsze staramy się w jednym odcinku omówić przynajmniej jedną sprawę dotyczącą działalności spółek bądź innych podmiotów, w których wyraźnie naszym zdaniem naruszany jest interes inwestorów indywidualnych. I w tym tygodniu będzie to, Pawle, spółka jaka?
Wikana.
Tak, znaczy master złamana przez Wikana, tak?
To bo to niektórym... Możemy mówić Wikana 2, bo...
Tak, bo to niektórym akcjonariuszom może się mylić, prawda? Tak,
czyli że... Wikana, dawny Masters.
O właśnie. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania przypadku spółki Wikana 2, dawny Masters, to jeszcze przypomnijmy kilka bieżących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Po pierwsze, chcielibyśmy powiedzieć, że skończyła się w końcu oferta First Mint na konferencji Wall Street. Z tego, co mi wiadomo, to przekroczyliśmy liczbę osób 200, jeżeli chodzi o zapisanych na konferencję. Także te miejsca już naprawdę zaczynają się powoli kończyć. Myślę, że no nie wiem, do połowy maja już na pewno tych miejsc nie będzie. I kolejna sprawa, cały czas trwa ogólnopolskie badanie inwestorów. Bardzo serdecznie zachęcamy do wypełniania ankiet, które pozwalają nam później, nie wiem, stworzyć taki profil inwestora indywidualnego. Ta ankieta znajduje się u nas na stronie, można ją wypełnić online i co istotne, wśród osób, które wypełnią tę ankietę, rozlosujemy je przynajmniej jedno miejsce na konferencji Wall Street, tak jest z pełnym udziałem, także serdecznie zapraszamy. No cóż, przejdźmy, Pawle, do tej Wikany, zobaczmy, co tam się stało. Przypomnijmy może jeszcze na początek, że bardzo szczegółowo te sprawy omawialiśmy w podcaście numer 2, więc jeżeli osoby, które są zainteresowane, mogą odsłuchać drugi odcinek. Tam była bardzo ciekawa sprawa, gdyż tutaj główny akcjonariusz Mastersa tak, kazał nam jechać.
Zaprosił nas na walne w Sylwestra.
Tak, w Sylwestra. To był prawdziwy hit. Także dobrze, szkoda, że nie o 23 w Sylwestra. Nie, no moja wcześniejsza godzina, dzięki Bogu. I mogliśmy się pojawić. Tam była głosowana fuzja Mastersa z Wikaną, której nie udało nam się zablokować, z tym na zbyt małą liczbę głosów zebranych.
Chociaż na tak naprawdę niewiele zabrakło.
Tak, ale nie udało nam się. No i aktualnie połączone spółki funkcjonują na rynku pod nazwą Wikana.
Dokładnie.
Pod nazwą Wikana. No i co się stało, tak? Bo tutaj dlaczego o tym mówimy? Co jest tutaj ciekawe? Ciekawe jest to, że tam dominujący akcjonariusz w połączonych podmiotach po połączeniu uzyskał ponad 70% udziału w kapitale,
tak.
A tymczasem prawo mówi, że po przekroczeniu 66% należy ogłosić wezwanie. No i cóż takiego jest tutaj interesującego?
I tutaj tak naprawdę zaczyna się cała historia. Tak jak, Michale, słusznie zauważyłeś, pan Adam Buchajski, który jest akcjonariuszem, zgodnie z ustawą o ofercie powinien ogłosić wezwanie na sprzedaż bądź zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. Czyli przejść, innymi słowy, z progu powyżej 66% do 100%.
Pod warunkiem, że wszyscy odpowiedzieli na wezwanie. No ale generalnie on ma obowiązek, tak. To powiedzmy, że nie na jedną akcję ogłosić wezwanie, tylko na wszystkie pozostałe,
dokładnie,
które są w obrocie.
Tak.
Na te
30%. Czy nie, no to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast prawny obowiązek, moim zdaniem, czy naszym zdaniem, i nie tylko naszym, bo już podpieramy się tutaj ekspertyzami prawnymi, jak najbardziej istnieje. Tym bardziej, że w znowelizowanej ustawie o ofercie wprost jest wpisane, że obowiązkowi wezwania podlega również sytuacja taka, w której przekroczenie progu nastąpiło właśnie w wyniku połączenia spółek.
Mhm. No i...
Czyli tutaj jakby nie ma absolutnie żadnego problemu.
Dobra, no i tak, pan Buchajski będzie musiał, albo naszym zdaniem musi ogłosić to wezwanie. I najpierw zapytam cię, Pawle, o jakieś terminy. Ile ma czasu, naszym zdaniem? Do kiedy to wezwanie, według nas, które naszym zdaniem musi być ogłoszone, do kiedy musi być ogłoszone?
Tutaj zdania są odrobinę podzielone, dlatego że ustawa o ofercie nie określa dokładnie tego terminu. Są osoby, które twierdzą, że powinno to być od momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i wtedy ten deadline wypada na 30 kwietnia. Są jednak osoby, tak jak ja na przykład, które uważają, że ten termin powinien liczyć się od momentu, od którego akcjonariusz dowiedział się, że obejmie akcję. Czyli od momentu przydziału akcji przez zarząd i w tym przypadku ten termin wypadałby na 12 lutego z różnicą około, przepraszam, 12 maja.
A no właśnie.
12 lutego nastąpił przydział akcji. Czyli ten termin wypada na 12 maja, to jest różnica niecałych 2 tygodni.
Znaczy dla mnie jakby problem, czy to będzie ten 20 któryś kwietnia, czy 12 maja, to jest w ogóle dla mnie problem drugorzędny.
Tak, to jest sprawa drugorzędna,
to jest, nie czuję tutaj jakby żadnego problemu. Tak, kiedy sobie tam pan Buchajski ogłosi wezwanie, to sobie ogłosi. Natomiast problem jest w tym, że on chyba nie chce ogłaszać tego wezwania, prawda? Bo to jest jakby tutaj klucz programu.
Wygląda na to, że rzeczywiście nie chce. Tym bardziej, Michale, że znowelizowana ustawa o ofercie, a oba te wydarzenia, które przed chwilą wspomnieliśmy, czyli podwyższenie kapitału i przydział akcji, oba te wydarzenia miały miejsce już po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o ofercie. To jest jakby mały problem, dlatego że ustawa o ofercie nie daje możliwości.
A właśnie nie, bo w ogóle co można teraz zrobić? Jakie, no nie wiem, co możliwości tego scenariusza? On może tylko i wyłącznie ogłosić wezwanie, czy coś jeszcze, nie wiem, może, a przed zmianą, czy jaka zmiana przepisów?
Przed zmianą przepisów można było sprzedać tą nadwyżkę i zejść poniżej 4-6%. I prawdopodobnie akcjonariusz planował rozwiązanie tego problemu właśnie w taki sposób, dlatego że w załączniku do raportu bieżącego z dnia bodajże 16 lutego, 4 dni po tym jak akcje zostały przydzielone, w załączniku tym zostało zawarte oświadczenie akcjonariusza, w którym stwierdził, że sprzeda nadwyżkę, czyli w ciągu 3 zbliżających się miesięcy zamierza obniżyć swoje zaangażowanie poniżej progu 66%.
Może dokładnie, kiedy była ta nowelizacja?
Znowelizowana ustawa o ofercie weszła w życie w pierwszej połowie stycznia tego roku.
Aha, to skoro to mogłoby się zgadzać, bo skoro to ta fuzja była głosowana tak w Sylwestra, kiedy jeszcze pod rządami starego KSH, a to nie jest tak, że obowiązuje wtedy ten stary, czy KSH, czy a to mówię, przydział
nie
akcji.
Nie KSH, tylko ustawa o ofercie.
Przepraszam, ustawa o ofercie, a skoro, aha, ale znowu ten przydział akcji nastąpił 12 lutego, tak?
I tak, teraz, tak, tu no, się liczy ciężka od momentu przekroczenia progu.
Aha, czyli przekroczenie progu nastąpiło już po 30
stycznia. To, że została zarejestrowana fuzja, to, że fuzja została uchwalona 31 grudnia, to jest tutaj absolutnie sprawa drugorzędna.
Mm-hmm. Czyli to de facto ten 12 lutego jest tutaj decydującą datą.
Dokładnie.
Według nas.
Tak, dokładnie tak.
No dobra, czyli rozumiem, według nowej ustawy o ofercie nie wolno sprzedać 4% akcji, trzeba ogłaszać to wezwanie.
Trzeba. Trzeba ogłaszać wezwanie, nie wolno akcji sprzedać, nie wolno akcji dokupić.
No dobra, a jakie jest, jeszcze jest jedna chyba możliwość?
Znaczy tych możliwości w ustawie o ofercie tak literalnie podanych jest kilka. Między innymi można podwyższyć kapitał zakładowy, przydzielić tę akcję komuś innemu, tak żeby zaangażowanie akcjonariusza spadło.
Ostatecznie znaleźć się pod progiem.
No ale to jest troszeczkę w chwili obecnej, mamy co prawda chwilowe ocieplenie na rynku, no ale sprawa jest chyba troszeczkę karkołomna. Także myślę, że ten sposób,
nie,
chociaż
trzeba,
technicznie możliwy...
Trzeba sprzedać raptem kilka procent tych akcji, mi się wydaje.
No tak, tylko że kapitalizacja w tej chwili rynkowa Wikany to jest powyżej 200 milionów złotych.
Aha, to musiałoby się odbyć na kilkadziesiąt milionów.
Znaleźć tak, kilkanaście czy kilkadziesiąt... kilka czy kilkanaście procent akcji przydzielić w emisji, no to może być zadaniem niełatwym.
No rozumiem.
Innym sposobem wymienionym w ustawie o ofercie jest wygaśnięcie uprzywilejowania akcji. Gdyby akcjonariusz posiadał akcje uprzywilejowane, najprościej byłoby to uprzywilejowanie usunąć, zniwelować. Wtedy zaangażowanie w głosach by spadło poniżej 66%.
No, ale...
Bo pamiętaj, Michale, że ustawa o ofercie nie określa progów wobec kapitału zakładowego, tylko wobec liczby głosów na walnym.
Tak, tak, wiem. Ale tutaj chyba z tego, co wiem, to w tych spółkach nie ma żadnych
akurat
uprzywilejowań.
Akurat w Wikanie nie ma żadnych.
W ogóle odkąd zniesiono uprzywilejowania, to nie wiem, czy ciężko byłoby jeszcze już znaleźć spółkę na rynku, w której jakieś tam uprzywilejowania są. Znaczy, albo przynajmniej jest ich coraz mniej, bo każda emisja akcji i tak dalej wiąże się już z utratą.
Ale to się z kolei wiąże z kodeksem spółek handlowych. Tam są przepisy, które mówią, że w spółce publicznej akcje nie mogą być uprzywilejowane.
Znaczy, te nie mogą być, już nowe emisje mogą być, ale
Dokładnie
jeżeli ktoś ma
tak.
historycznie
Tak,
z dawien
dokładnie
dawna
tak.
według starego KSK akcje uprzywilejowane, to ma, ale właśnie, ale ponieważ, no nie wiem, czas płynie,
Tak.
są nowe emisje i tak
Tak,
dalej, więc tych
zdecydowanie
uprzywilejowań jest
tak.
coraz mniej. Nie potrafię wymienić z pamięci przynajmniej jednej spółki, gdzie są
Znaczy,
jakieś akcje uprzywilejowane. Dobrze, a czy to ta drugi.
Oczywiście mówimy o uprzywilejowaniu co do
Tak
głosu.
jest, no bo to jest najważniejsze dla nas tutaj. Powiedzmy taką rzecz, gdyby pan Buchajski jednak zdecydował się to wezwanie ogłosić na te brakujące niecałe 30% akcji, ile musiałby na chwilę dzisiejszą wyłożyć pieniędzy? Około, bo to
No
jest
i to
kwestia
jest,
cen
no,
oczywiście.
kwestia ceny. Mówimy o około 27, według moich szacunków, 28 może procent kapitału zakładowego. Przy obecnej cenie rynkowej, o cenie za chwilkę jeszcze powiemy, ona w wezwaniu najprawdopodobniej będzie niższa niż obecna cena rynkowa. Natomiast no to i tak dałoby kwotę, według mnie, powyżej 40 milionów złotych.
20 milionów. No to nie znamy sytuacji, czy pan Buchański może
No nie
tak
wiemy.
z tylnej kieszeni spodnie wyciągnąć 40 milionów. Nie, no nie, no nie wiemy,
Nie
tak? Bo to jest problem,
wiemy.
bo to wynika, bo za chwileczkę przejdziemy do treści jakby uchwał proponowanych na najbliższe walne wikany, prawda? Okazuje się, że jednak jest próba zrobienia jakiejś tutaj, powiedziałbym, sztuczki, która
Tak.
uchroni go przed tym wezwaniem. Bo gdyby
Tak.
tak miał wolne 40 milionów, a proszę bardzo, wydam sobie, no to by ogłaszał. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, ta cena być może, tak, znaczy nie wiem, byłaby niższa niż obecna rynkowa. Co spowodowałoby, że
Być może.
najprawdopodobniej nikt bądź prawie nikt nie odpowiedziałby na to wyzwanie.
Prawdopodobnie tak, chociaż to też jest bardzo ciekawy wątek, za chwilę to jeszcze omówimy. No, na pewno akcjonariusz jest w trudnej sytuacji, Michale. Po pierwsze, dlatego, że musi znaleźć, ogłaszając wezwanie, musi zabezpieczyć całą kwotę na kontach bankowych. Czyli on musi mieć fizycznie
pokrycie na
tak,
gdyby wszyscy
pokrycie
odpowiedzieli po
dokładnie
kolei,
na
jasne.
wszystkie akcje. Nie może tego zabezpieczyć jakimiś ruchomościami albo nieruchomościami. To musi być żywa gotówka, to jest jedna rzecz. Druga ciekawa rzecz, drugi ciekawy wątek jest taki, że w przypadku braku ogłoszenia wezwania, no tutaj na pewno do akcji wkroczyłaby Komisja Nadzoru Finansowego, która, jeśli przychyli się do naszego stanowiska, o tym też za chwilę, po pierwsze ma prawo nałożyć karę, po drugie zmusić do ogłoszenia tego wezwania, czyli do wykonania ustawowego obowiązku. A innym ciekawym aspektem jest to, że osoba, która nie ogłosi wezwania, a powinna to zrobić, traci
No właśnie, bo zakładając, że
głos ze swoich
tak, bo to
akcji.
jest ciekawe, zakładając, że jednak ta komisja podzieli nasze zdanie i wyjdzie na to, że to wezwanie ma być i koniec, prawda? No i będzie, proszę bardzo, panie, tak, tutaj prezesie, nie wiem, tak dalej, proszę ogłosić to wezwanie, on nie ma tych pieniędzy. No załóżmy teraz, może tak być, nie ma tych pieniędzy, to prawo mówi, że co? Tutaj zacząłeś, Pawle, mówić. No.
Tak, że akcjonariusz traci głos ze swoich akcji. Ustawa o ofercie nie mówi dokładnie do którego momentu. Powiem szczerze, że my tutaj wciąż toczymy wewnętrzne, dość burzliwe
no właśnie,
dyskusje na
pytanie,
ten
czy na
temat.
zawsze, czy na
Nie,
najbliższe walne.
na zawsze oczywiście nie. Najprawdopodobniej będzie chodziło o brak głosu z tych akcji do momentu wywiązania się ze swoich obowiązków odnośnie wezwania.
Czy zdobycia około 40 milionów złotych? Potrafią ogłosić wezwanie. No to jest tak, no tak już tutaj do mnie mówiąc, tak dalej, łatwo można byłoby, nie wiem, kto tam w tej wikanie jest jeszcze akcjonariuszem, kto stanowi te pozostałe 30%, czy to jest jakiś free float, czy...
Tak, to jest free float, tam osoby rodzinnie powiązane z dominującym akcjonariuszem mają na pewno poniżej 5%, inaczej musiałyby się ujawnić.
No rozumiem, no tak czy inaczej, no to byłaby dosyć dziwna sytuacja, tak? Gdyby na walnym masterce nagle się okazało, znaczy wikany, przepraszam, okazało się, że nie ma akcjonariusza, który ma 70% akcji. To
Dokładnie.
bardzo ciekawa sprawa. Łatwy, no, może tutaj podpowiemy czytelnikom, tak, łatwy sposób na przejęcie kontroli nad wikaną.
No, przynajmniej chwilowej.
Przynajmniej chwilowej. No właśnie, ale tutaj, żeby uniknąć tej sytuacji, tak, no wiadomo, że no, rozumiem, że to ogłaszanie wezwania dla pana Buchajskiego może być troszeczkę niekomfortowe. Tak, jaka tutaj jest próba, no powiedziałbym, ja bym to nazwał prawnej tutaj jakiejś sztuczki. Cóż ciekawego ten pan Buchajski wymyślił?
Tutaj trzeba przyjrzeć się projektom uchwał na zbliżające się 24 kwietnia walne. Kodeks spółek handlowych, konkretnie jak ktoś miałby ochotę sobie zajrzeć, to jest paragraf, przepraszam, artykuł 411, mówi, że można ograniczyć liczbę głosów na walnym. Jeśli akcjonariusz ma powyżej 1/5 głosów na walnym, można ograniczyć statutowo, przez zmianę statutu, liczbę jego głosów. I teraz to jest właśnie rzecz, którą pan Buchajski chce zrobić. Zaproponował zmiany w statucie polegające na tym, że akcjonariuszowi, który posiada powyżej 66% głosów na walnym, ta liczba głosów jest ograniczana statutem do 66%. W ten sposób wydawałoby się,
no właśnie, czyli gdyby że taka, ten gdyby próg taka uchwała nie jest przekroczony. Przeszła, taka zmiana tak. w statucie by przeszła, mimo to, że może tam jest 70 albo i więcej, to i tak wykonywałby prawo tylko 66%, zgadza się? Według projektu tak. tego, tej zmiany statutu.
Dokładnie tak, co i tak daje mu pełną kontrolę nad spółką. No oczywiście.
Wiadomo. Tak, oczywiście, no ale jaka jest wada tego rozwiązania według nas?
No, wada tego rozwiązania, to wada bardziej z punktu widzenia akcjonariusza, który zmiany zaproponował, jest taka, że w przepisach szczególnych do tego samego rozdziału, w którym opisane są obowiązki odnośnie wezwania, mówi się, że do liczby głosów określających obowiązki w tym rozdziale, również w stosunku do wezwań, nie są do tej liczby głosów bierze się pod uwagę wszystkie głosy, którymi dysponuje dany akcjonariusz, nawet jeśli one są ograniczone statutowo.
Aha, czyli zapisy statutowe,
innymi słowy,
czy kodeks spółek handlowych jest ważniejszy tak, od...
Inny, to też jest w ustawie o ofercie, Michał. Tak, to wszystko jest w ustawie o ofercie, tylko jest, że to wszystko w innym jest, miejscu.
To wszystko jest ważniejsze od statutu spółki.
Dokładnie no tak, oczywiste. Dokładnie tak. To jest pewna niekonsekwencja, to jest w ogóle ciekawa rzecz, pewna niekonsekwencja ustawodawcy, bo zobacz, Michale, z jednej strony artykuł 74 ustawy o ofercie mówi wyraźnie, że można wprowadzić zmiany statutowe, które prowadzą do obniżenia liczby głosów. Z drugiej strony inny artykuł w przepisach szczególnych w tym rozdziale, również w ustawie o ofercie, mówi, że te głosy liczy się normalnie. No to teraz próbowaliśmy wymyśleć tutaj z kolegą z biura, w jaki sposób wprowadzić zmiany statutowe, które byłyby zgodne z jednocześnie z jednym i drugim artykułem. To znaczy nie byłyby wyłączone tym drugim, a jednocześnie ograniczałyby liczbę głosów. No i okazuje się, że prawdopodobnie nie ma takiego sposobu. Co nie, oznacza, no, że ustawodawca troszeczkę przeczy sam sobie.
No wiem, przesadził, to widać, bo powinno być proste, ale czy to nie powinno jednak być tak, no nie wiem, no tak jak ja rozumiem te przepisy, że wykonywanie głosów ok, tak, to możemy sobie ograniczyć, no ale liczba posiadanych głosów, tego sobie ograniczyć nie możemy, tak, no bo mamy te akcje. No i teraz do wszystkich wezwań i tak dalej, no ciężko teraz będzie powiedzieć, że ja tu posiadam mniej, tak? No bo ja posiadam 70% tak. osób, a to z tego się przecież liczy.
Tak, Michale, ja całkowicie się z tym zgadzam.
No właśnie.
Tym bardziej, że gdyby to było takie proste, jak w zaproponowanym projekcie zmiany statutu, to zobacz, że de facto przepis o wezwaniach byłby przepisem martwym, bo zawsze można byłoby go w ten sposób rozwiązać.
Tylko kupić sobie ile tam kto chce akcji,
tak,
szybko zmienić status ograniczający.
W czasie połączenia obejmuje na przykład 70% akcji, nie robię wezwania, ograniczam sobie liczbę głosów do 66, de facto i tak mam pełną kontrolę
tak,
nad spółką.
A potem można wtedy tą metodą kupować po 5, po 10, po 100 akcji na giełdzie, skupić całość.
Nie możesz, ustawa o ofercie też zabrania. Jak ale chcesz dokupić, to musisz w wezwaniu.
Nie wolno już kupować.
Nie, nie wolno.
To nie wiedziałem nawet. Tak?
Nie wolno. To też jest przepis, który wyraźnie to mówi.
Że jeżeli ktoś ma powyżej jakiegoś tam progu, tak? Tego 66.
W starej ustawie o ofercie te dwa progi 33 i 66% kluczowe dla akcjonariuszy mniejszościowych, one były traktowane praktycznie tak samo. W obu przypadkach istniała na przykład możliwość zbycia akcji. W znowelizowanej ustawie ta możliwość zbycia akcji jest tylko przy tym mniejszym progu. Tutaj ustawodawca wyraźnie rozgraniczył te dwa progi. Wydaje się, Michale, że akcjonariusz, który znalazł się w tak trudnej sytuacji, nie do końca wiedział o zmianie przepisów. O tym, że być może, że wiedział, że wejdzie w życie znowelizowana ustawa, no ale się, troszeczkę się nad tym nie skupił.
To wydaje mi się nieprawdopodobne. Naprawdę, bo to jest rzecz, to nie jest tak, że łączymy dwa warzywniaki na osiedlu i teraz to będzie jedna firma, prawda? Tylko łączymy akcje spółki, które, tak jak powiedzieliśmy, po kapitalizacji około 200 milionów złotych, tak łącznej.
Łącznej,
tak. Tak dalej. No to jest po prostu rzecz niewiarygodna, że ktoś zrobił to, no nie wiem, no nie chciałbym użyć mocno, po amatorsku.
No, po amatorsku.
Rzecz wydaje mi się niewiarygodna, że ktoś, że gdy w grę wchodzi 200 milionów złotych, ktoś nie sprawdził, no nie wiem, najprostszych rzeczy, tak?
Ja powiem ci, Michale, że chyba miałbym jeszcze większe uwagi, gdyby się okazało, że po fuzji akcjonariusz ma 65% głosów. Wiesz dlaczego? Myśmy, pamiętasz, mieli bardzo poważne uwagi co do wycen.
Dlatego tam protestowaliśmy.
Już w tej chwili wiemy, że te wyceny że ten pośpiech przy fuzji on wynikał prawdopodobnie, no, w dużej mierze przynajmniej, ze zmiany MSR-ów. Chodziło o wyceny projektów deweloperskich. Wcześniej można było wyceniać projekty tylko i wyłącznie, czy można było wyceniać bieżący etap budowy. W chwili obecnej wycenia się tylko i wyłącznie projekty gotowe. Gdyby Wikana była wyceniana według nowych przepisów, w tej chwili obowiązujących, po 1 stycznia,
kosztowałaby dużo mniej.
W ten sposób akcjonariusz, do którego Wikana należała, dostałby dużo mniej akcji Mastersa.
No właśnie, ale też się tak zastanawiam, przepraszam, że przerwę, teraz przyszło do głowy, dlaczego tutaj pan Buchajski nie usiadł z kalkulatorkiem i ołóweczkiem tuż przed i nie wyliczył w punkt, żeby objąć 65,9% akcji, żeby się... kontrolowałby całą spółkę, wszystko byłoby dobrze, nie musiałby, nie wiem, być teraz pod presją, to ogłaszaj to wyzwanie, nie ogłaszaj, skąd ja wezmę 40 milionów.
No, dobre pytanie, Michał, ale tutaj naprawdę tak, nie jesteśmy panem Buchajskim. Ja bym chyba powiedział, że z jednej strony...
Zawyżyłby wycenę Mastersa, my byśmy tak głośno nie krzyczeli, tak, bo to był główny nasz uwagi, że Masters jest tam za mało warty.
Ale proponujesz rozwiązanie, które tak nie do końca, ono polega na jakichś tam, no powiedzmy sobie prosto w oczy, jakimś tam fałszerstwie, mniejszym bądź większym. Wiadomo, że wyceny spółek można zrobić różnie. No, natomiast w sytuacji takiej, kiedy ktoś robi wycenę bazując na jakichś tam prognozach i wychodzi tyle i on to tak zostawia, no to nawet jeśli mamy uwagi do tej wyceny, to zupełnie inną sytuacją jest taka, kiedy ktoś tą wycenę robi do momentu, aż mu wyjdzie odpowiednie zaangażowanie w podmiocie
publicznym. Pawle, no ale wiesz, no, nie żyjemy na tym świecie od dzisiaj. Wiemy, jak to jest. Wiesz, sam wiesz, że zmieniając gdzieś tam w prognozach, w założeniach jakiegoś modelu, jakiegoś DCF, tak, coś o 0,5% można zmienić wycenę spółki o na samym końcu znacznie.
To, nie okłamujmy się, ta wycena mogłaby naprawdę... ona stworzyć dowolną strukturę akcjonariatu.
No tak, zgadza się. To dlaczego tak, nie stworzy...
tak pracują modele.
Dlaczego nie stworzyła takiej struktury, żeby wyszło 65,9% dla pana Buchajskiego?
Ciekawe pytanie. Nie wiem, może dlatego, że byłoby to zbyt podejrzane.
Bardzo ale mała różnica, zwracam uwagę, to jest bardzo mała.
Tak, ale mi się wydaje, Michale, że to wynika troszeczkę też jakby odpowiedzią, czy podpowiedzią dla nas tutaj jest to oświadczenie akcjonariusza z dnia 16 lutego, kiedy on wyraźnie mówi, że będzie sprzedawał akcje.
Ale to już jest za późno.
To wygląda troszeczkę tak, jak on by zdawał sobie sprawę, że przekroczy próg 70% i że będzie musiał ogłosić wezwanie, ale tak naprawdę nie będzie musiał, bo on te akcje po prostu sprzeda.
Czyli...
jeśli ktoś myślał w kategoriach starej ustawy o ofercie, to rzeczywiście nie ma tutaj żadnego problemu.
Czyli wracamy do tego punktu, że przy operacji wartej 200 milionów złotych ktoś nie sprawdził przepisów.
Samo połączenie odbywało się jeszcze pod rządami starej ustawy.
No tak, ale wszyscy wiedzieli, co będzie.
Tak, dokładnie.
Co będzie pod koniec stycznia.
Wiesz co, mi się... przypomina mi się taka...
Znaczy już wiem, dlaczego prawnicy tyle zarabiają.
Śmieszna historia mi się przypomina. Zrobię taki wybieg trochę, tak? Oglądałeś nic śmiesznego?
No oczywiście.
Pamiętasz taką scenę, jak Pazura jedzie z reżyserem oglądać las?
Tak.
Jak stają przed lasem, ich oczom ukazał się las.
Tak.
Odwróć stronę, tak?
Krzyży. Tak.
Troszeczkę to jest chyba analogiczna sytuacja. Jak się czyta...
A 70 kilometrów jechali.
Tak, dokładnie. Jak się czyta oddział w ustawie o ofercie o wezwaniach, to tam nie ma żadnych dodatkowych przepisów. To trzeba sobie przewrócić trzy kartki dalej i przeczytać ten rozdział do końca. W ostatnim momencie w przepisach szczególnych jest zapis, który mówi, że ograniczeń nie bierze się pod uwagę w przypadku wezwań. No, to jest troszeczkę taka sytuacja, tak? Las, krzyży.
Ale wiesz co, no to taka, ja wiem, no tak, że czytam tutaj i nazywam, o las, rany boskie, krzyży. Tak, ale wiesz co, no to ja rozumiem, taka sytuacja ma miejsce na planie filmu, nic śmiesznego.
To było trochę inaczej niż rany boskie, ale...
Wiem, dobrze, nie będziemy tutaj cytować, jak dokładnie filmu, ale takie coś mogłoby, wyobrażam sobie, nie wiem, studenci troszkę nie przygotowali, troszkę na kolanie, tak, opracowali projekt, jak mogłoby wyglądać połączenie i faktycznie nie przerzucili tych trzech kartek do przodu i tam nie zaczęli, no ale cały czas wracam do tego, że mi się to nie mieści w głowie, że przy takim połączeniu ktoś tego nie sprawdzi. No ale to z tego by wynikało, bo skoro już po nowelizacji ustawy o ofercie ktoś deklaruje publicznie, że on tu będzie zbywał, a już nie może tego zrobić, to jest Coś niesamowitego. Mm-hmm. No to cóż, to pan Buchański jest pod ścianą. Musi gdzieś wysłuchać 40 milionów złotych.
No troszeczkę tak.
Albo będzie straci, też nie wiemy do kiedy, nie wiemy do kiedy, prawo z wykonywania głosu Nawalny. Mm-hmm. Tak, to też jest chyba, nie wiem, a był taki przypadek na polskim rynku?
Ciekawości, bo
ja też nie pamiętam.
Nie pamiętam.
Żeby ktoś nie ogłosił wezwania i straci to, bo ten nie wiadomo do kiedy. Do najbliższego walnego,
do wywiązania
się z obowiązków
ciekawa.
Informacyjnych. Super sprawa, bardzo mi się podoba.
Tutaj no, zobaczymy, co powie jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego.
Właśnie, wstępnych deklaracji, tak. Tylko no, ustnych, co prawda,
tak.
To jakby my mamy rację.
No, Komisja Nadzoru Finansowego w osobie rzecznika komisji, pana Łukasza Dajnowicza, orzekła w rozmowie z dziennikarzem Parkietu, że no jednak oni mają pewne wątpliwości do naszego stanowiska.
A, do naszego?
Do naszego, tak. No ale powiem ci tutaj, Michale, że po publikacji tego artykułu, który zresztą pomagałem pisać, to jeszcze raz usiedliśmy do przepisów, jeszcze raz usiedliśmy do ustawy, zastanowiliśmy się nad tym w biurze i powiem szczerze, że dopóki nie zobaczę konkretnej argumentacji, dlaczego ktoś tak twierdzi, ktoś twierdzi odmiennie od nas, to wtedy możemy zacząć rozmawiać o konkretach. Na chwilę obecną samo takie powiedzenie, że no nie, bo mi się wydaje, że nie.
A, to też tak może być. To
może być różnie, prawda?
Bo to ja też teraz mogę powiedzieć.
Zobacz, że po pierwsze weź pod uwagę, że sprawa jest precedensowa i absolutnie nie wolno do nikogo mieć pretensji, że tak z marszu i z rękawa nie potrafi odpowiedzieć na pytanie.
Zawsze, że my nie potrafimy sobie przypomnieć podobnej sprawy.
Dokładnie, tak? Że coś mu tam umknęło. Ja raczej w tym kierunku bym szedł.
Jesteśmy świeżo po zmianie tej ustawy ofercie i to jeszcze nie było.
Dopóki nie dostanę odpowiedzi na piśmie, to swojego stanowiska absolutnie nie zmienimy. Mhm.
Jakie będzie nasze stanowisko na tym zbliżającym się 24 kwietnia, który będzie 24 kwietnia walny? Na tym walnym, tak, to akcjonariusz Wikany chce przegłosować jednak te zmiany statutu która obniży tą możliwość wykonywania jego głosu do tych 2/3.
Same zmiany statutowe są zgodne z prawem. Do samych zmian statutowych tak naprawdę nic nie mamy. Z drugiej strony, jeśli zagłosujemy za przyjęciem tych zmian statutowych, to być może odbierzemy sobie dobrą argumentację, gdybyśmy chcieli tą uchwałę zaskarżyć. Jeśli będziemy się trzymali takiej ścieżki, takiego scenariusza, że jest to zmiana statutowa, która prowadzi do obejścia obowiązku wezwania na akcję, no to powinniśmy raczej głosować przeciwko tej uchwale, bo to nam da dobrą podstawę do zaskarżenia tej uchwały.
Mhm. A czy może...
Tak, bo sama uchwała jako taka jest...
Nie szkodzi scenariuszom drodzy.
Jest zgodna z prawem, zgodna z kodeksem spółek handlowych, w związku z tym my nie możemy tej uchwały zaskarżyć w trybie jej unieważnienia, natomiast możemy jej ją zaskarżyć w trybie uchylenia. Uchwałę, która jest krzywdząca dla akcjonariuszy mniejszościowych i jednocześnie no, ma na celu...
Krzywdząca pod tym względem, że gdyby tutaj tak, powiedziałem brzydko, sprawa przyschła, nie zostanie ogłoszone wezwanie.
Tak.
Tak, no ale to z tym wezwaniem też nie jest taka prosta sprawa, bo ta cena tego wezwania, jakkolwiek liczona, w sumie nie wiem jak powinna być liczona, bo są ten problem z połączeniem, to okazuje się, że może być w chwili obecnej niższa, niż bieżąca wycena na giełdzie.
Może być.
To takie wezwanie.
Może być, ale Michale, zwróć uwagę na jedną rzecz. Tutaj wezwanie powyżej progu 66%, jeśli chodzi o cenę, znowu jest troszeczkę inaczej traktowane niż powyżej progu 33%. Tutaj mamy kilka takich poziomów, wobec których ta cena w wezwaniu nie może być niższa. Po pierwsze, liczymy średnią rynkową z 6 miesięcy. Mhm. Przy czym nie możemy tego zrobić, ja nie mam dostępu w tej chwili przynajmniej do dziennych przebiegów notowań w ciągu z sześciu ostatnich miesięcy, dlatego że ta średnia powinna być średnią arytmetyczną z dziennych średnich ważonych wolumenem. Czyli matematycznie problem jest no niezbyt trudny, nie okłamujmy się, to jest na 10 minut obliczeń w arkuszu, natomiast trzeba mieć przebieg sesji z 6 ostatnich miesięcy. Natomiast patrząc na wykres, patrząc tak na wolumeny, no na pewno nie byłaby to cena przekraczająca 10 groszy, nie mam tutaj absolutnie żadnych wątpliwości, raczej bliżej 6.
No rozumiem.
I teraz tak, jednocześnie ustawa o ofercie mówi, że w przypadku tego akurat wezwania ta cena nie może być niższa od średniej 3-miesięcznej. I tu jest już troszeczkę korzystniej dla akcjonariuszy mniejszościowych, dlatego że ostatnie sesje to były sesje bardzo silnych wzrostów przy wysokim wolumenie. W związku z tym ten wysoki wolumen będzie bardzo miał duży wpływ na tą średnią.
Może
innymi
jest
słowy,
tak, że...
z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych, no, lepiej by było, żeby ten okres był jak najkrótszy.
Może jest tak, że jednak inwestorzy tak przeanalizowali te przepisy, widzą, że wezwanie jest nieuniknione, no a skoro tak jest, no to może warto kupić te akcje, tak? Skoro ta średnia,
no tak, tylko że ten okres spadków w przypadku wcześniej Mastersa, a teraz Vicanon, był na tyle długi, że jednak te kilka miesięcy wcześniejszych będzie dość mocno ważyło wciąż na cenie. Oczywiście cena w wezwaniu nie może być niższa od ceny zapłaconej przez akcjonariusza w ciągu 12 ostatnich miesięcy. No, przyglądaliśmy się zmianom akcjonariatu w obecnej Vicanie, wcześniej w Mastersie. No i tutaj nie będzie chyba żadnego punktu zaczepienia, żadna pakietówka na przykład nie poszła.
A ta fuzja, tam gdzieś właśnie jest możliwość wyceny jakiejkolwiek.
I to jest chyba najciekawsze, tutaj to jest wisienka na torciku, Michale, moim zdaniem, dlatego że ustawa o ofercie wprost mówi, że cena w wezwaniu, w tym konkretnie wezwaniu, nie może być niższa od najwyższej wartości rzeczy lub praw wydanych za akcje będące przedmiotem wezwania. Innymi słowy, majątek, który był w posiadaniu akcjonariusza, majątek Vicany, który został wydany w zamian za akcję Mastersa, to jest moim zdaniem właśnie ten przypadek, który łapie się pod ten
Był
przepis.
Bardzo wysoko wyceniony.
Czyli wystarczy wziąć majątek Vicany i podzielić przez liczbę akcji, która za ten majątek została wydana, i to wychodzi lekko powyżej 11 groszy, zaokrąglone byłoby pewnie do 11 groszy. 11 groszy przy 13 groszach wyceny rynkowej,
to jest
wciąż mniej, tylko pamiętaj, Michale, że no, możemy się tutaj w tej chwili też zastanowić, jakie jest źródło takich silnych wzrostów na Vicanie. Nie ma żadnych komunikatów ze spółki, spółka zaczęła publikować zrealizowaną liczbę sprzedanych mieszkań, ma się ona na chwilę obecną wciąż nijak do prognoz na ten rok, więc fundamentalnie nie ma tutaj żadnych powodów.
To branża deweloperska, sami wiemy, jak radzi sobie w chwili bieżącej.
Natomiast zwróć uwagę też na chwilowe właśnie polepszenie sentymentu do wszystkich spółek deweloperskich. Można było w ciągu ostatnich 2 tygodni naprawdę
i w ogóle do wszystkich spółek.
W ogóle. Tak? No, mamy po prostu ocieplenie na rynku, chwilowe odreagowanie. Gdyby zabezpieczyć akcjonariuszy mniejszościowych tymi 11 groszami w wezwaniu, no to myślę, że byliby w dość komfortowej w tym momencie sytuacji. W tej chwili Vicana jest po 13 groszy, natomiast no nie oszukujmy się, nie ma chyba tutaj żadnych podstaw i gwarancji, żeby twierdzić, że za 2 tygodnie ta cena będzie wciąż się utrzymywała na podobnym poziomie, albo czy będzie w ogóle wyższa niż te 11 groszy.
Nie, no rynek. Tak jest. Dobra, także... nie, przyznam się szczerze, że bardzo ciekawa sytuacja, tak, że będziemy mieli po raz pierwszy rozstrzygnięty, tak, nie wiem, w Polsce prawo nie stanowić na precedensach, no ale będzie jakiś, prawda, precedens.
No wiesz, z jednej strony...
To tutaj, tak, no załóżmy, że pan Buchański nie ogłosi tego wyzwania, tak, domniemujemy, że tak będzie, nie ogłosi, po prostu nie ma 40 milionów. I to teraz. Jestem bardzo ciekawy stanowiska komisji. To jakby jest tutaj dla mnie głównym tutaj clue. No przede wszystkim nasza też chyba wiesa na walnym będziemy mogli posłużyć temu, że będziemy mogli zadać publicznie to pytanie. No panie prezesie, o co chodziło z tym, że w lutym ogłaszał pan, że będzie pan sprzedawał akcje, jak to w ogóle takie prawo nie istnieje, prawda?
Jestem
ciekaw, jaka będzie odpowiedź, prawda?
O które zapytamy. Do Lublina mamy kawałek. Walny jest w Lublinie 24. Do 17 kwietnia, czyli do piątku włącznie, trzeba przesyłać świadectwa depozytowe. Gdyby ktoś miał ochotę, to oczywiście zapraszam na walne. Można przekazać pełnomocnictwa. Na naszej stronie internetowej znajdują się wszystkie informacje i dane kontaktowe do mnie. Zapraszam akcjonariuszy osobiście. Zachęcam również do przekazywania pełnomocnictw i wystawiania tych świadectw depozytowych.
Tak,
to oczywiście nie zmienia
rozkładu
sił w przypadku... W przypadku Vicany, no ale my tam będziemy obecni jako stowarzyszenie, jesteśmy akcjonariuszem Vicany, mamy 100 akcji chyba. No to tam.
Jakiś promil, ale.
To w głosach to niewiele, natomiast no, już wielokrotnie podkreślaliśmy, że my jesteśmy akcjonariuszem symbolicznym.
Po to, żeby móc wejść na walne, a nie po to, żeby móc tam zbierać procent.
Dokładnie tak.
Ja tylko jeszcze powiedzmy, że to walne z 24, to do 17 trzeba.
Do 17 świadectwa depozytowe w spółce.
Tak jest, tam muszą być złożone towary, ten tydzień musi...
Proszę też pamiętać, że wystawienie świadectwa depozytowego trwa... No, czasami zdarza się, że świadectwo jest tego samego dnia, ale to są dość rzadkie przypadki. Czasami trwa to nawet do 2 dni. Jeśli ktoś dzisiaj zablokuje akcję, to najprawdopodobniej będzie już musiał to świadectwo wysyłać wtedy pocztą kurierską.
Rozumiem.
Żeby to na piątek doszło.
Dobrze, proszę Państwa, na sam koniec chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli tutaj gościa, Pawle, nie wiem, czy Ci mówiłem, naszym gościem będzie Jarek Augustynowicz. Jarka Augustynowicza możecie Państwo znać, gdyż z naszej strony pisze komentarze znane pod nazwą Azymut. Jarek Augustynowicz jest aktywnym graczem, inwestorem, inwestującym w kontrakty terminowe, a poza tym pisze regularnie w akcjonariuszu artykuły o tym, jak to niedobrze inwestować za pomocą towarzystw funduszy inwestycyjnych. I właśnie te wszystkie...
A na którym aspekcie jego działalności będziemy się skupiać?
Na tym drugim. Powiemy sobie troszeczkę o tym TFI, jak to jest taka maszynka do zarabiania pieniędzy, ale na pewno nie dla inwestorów, a dla...
No to będzie ciekawa dyskusja.
A dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Ja co prawda zwolennikiem TFI jakimś szczególnym też nie jestem, ale ponieważ znam podejście Jarka Augustynowicza odnośnie tego tematu, to chyba będę adwokatem diabła.
Nie, tak, podejrzewam, że to będzie bardzo jednostronna dyskusja, gdyż mam wrażenie, że wszyscy tutaj w okolicy jesteśmy przeciwnikami inwestowania przez TFI.
Natomiast
nagramy to po to, żeby po kolei w sposób bardzo takim punkt po punkcie wyjaśnić słuchaczom, dlaczego to inwestowanie przez TFI może być bardzo niekorzystne. Gdzie jest ta tajemnica, o co to chodzi, że cały naród inwestuje poprzez TFI, w telewizji mamy po kolei reklamy. No może teraz nie mamy, ale powiedzmy sobie, grubo ponad rok temu mieliśmy reklam, ileż to kilkaset procent mogliśmy zarobić, a czemu to tak naprawdę jest niedobrze. Także tutaj to mi się zawsze śmieć, to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych się chwali, że fundusz stracił. Fundusz nie stracił, to klienci stracili, fundusz zawsze zyskuje. Dobrze, dziękujemy bardzo na dzisiaj, to były Echa Rynku, nagrywali dla Państwa
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo
i Michał Masłowski, do usłyszenia za tydzień. Thank you.